oczy nieba są skupione tutaj, na tym miejscu. Jego pragnienia serca Ojca są tutaj wkładane. To, co On chce czynić, tu jest dzisiaj wam udzielane i dawane. Ale On też jest w wielkiej radości i ma absolutnie niezwykle dobry czas dzisiaj. Bóg ma dobry czas i ma dobry humor. Naprawdę ma dobry czas i naprawdę ma dobry humor. Nieraz zapominamy o tym i za bardzo się trzęsiemy nad wieloma rzeczami. Za bardzo się przejmujemy wieloma rzeczami. Uważamy, że my możemy rzeczy zrobić. Tak, Bóg może i chce nas używać, ale tak naprawdę to On buduje Kościół swój i bramy piekła Go nie przemogą. To nie ty, nie ja, nie Rafał, nie Andrzej, nie Wiesław, tak? Nie my budujemy Kościół, my jesteśmy współuczestnikami w tym, ale tak naprawdę to Jezus buduje Kościół swój i bramy piekła Go nie przemogą. I to jest absolutnie niezwykłe i to ściąga z nas takie napięcie i taki ciężar, że to my musimy rzeczy zrobić. Ja mam zrobić to, co ja mam zrobić. Ale tak naprawdę to Bóg rzeczy czyni. Ja powiem wam, patrzę na zegarek, bo potrzebuję pilnować się czasu, co nie jest dla mnie łatwe. Opowiem wam jedną taką historię w moim życiu, która miała duże dla mnie znaczenie, króciutko. A później przejdę do Słowa Bożego i chciałbym przekazać dla Kościoła Słowa, a później chciałbym jeszcze chwilkę podzielić się drugą częścią tego Słowa. Był taki moment, kiedy stanąłem przed Panem i pamiętam, że rozmawialiśmy razem z pewną osobą i ona zwróciła mi uwagę, modliliśmy się, ona zwróciła mi uwagę, że wierzę w pewne kłamstwa w moim życiu. Nie wiedziałem, że tak bardzo mocno wierzę w niektóre kłamstwa. Wiecie, my nie wiemy, że my wierzymy w kłamstwa. Dopiero wtedy, kiedy nam to jest objawione, zaczynamy widzieć, że wierzymy w kłamstwa. I te kłamstwa mają swoje znaczenie. No, to jest negatywne znaczenie, ale mają swoje znaczenie. One sprawiają, że rzeczy się mogą wydarzyć, bądź się rzeczy nie wydarzają. I to było kłamstwo tego typu, że kiedy modliłem się, to zawsze myślałem, że Jezus jest, ale gdzieś. Że Jezus jest trochę dalej. Że Jezus jest, ale nie tu i w tym momencie. Jezus jest i On nas słyszy, ale niekoniecznie w tym miejscu jest. Ale niekoniecznie On teraz jest. Ale niekoniecznie On ciągle ze mną jest. I to sprawiło jedną rzecz, że zawsze jak się modliłem o różne rzeczy, to modliłem się i wołałem do Pana, Panie, uczyń rzeczy. I nieraz miałem taką świadomość, ale nieraz tej świadomości nie miałem. I to powodowało jedną rzecz, że nie za bardzo wierzyłem, że On rzeczy może uczynić. Bo na przykład, czy On tutaj jest? Jeśli On tutaj jest, to czy On może coś uczynić? Jeśli On naprawdę tutaj jest, naprawdę, naprawdę tutaj jest, to czy On może przyjść do twojego życia i twojego serca tak jak nigdy dotąd? Co się dzieje, kiedy On naprawdę jest? Życie ludzi się zmienia. My nieraz myślimy i mamy taką głęboką, nie bardzo chrześcijańską nadzieję na to, że być może On jest, albo próbujemy przekonać swoje serce, że On jest. Nie musisz przekonywać swojego serca, kiedy wiesz, wiesz, że On jest. I powiem, to było niezwykłe, bo przez moment się modliłem, wyznałem Bogu i powiedziałem, Panie, przepraszam Cię za to, że myślę, że Ty jesteś, ale gdzieś troszeczkę dalej ode mnie. I powiedziałem, teraz chcę Ciebie widzieć i chcę Ciebie oglądać. Chcę doświadczyć Ciebie, Jezu. Jeśli to prawda jest, że Ty jesteś, to ja chcę Cię doświadczyć w ponadnaturalny sposób. Nie w naturalny. Dlatego, że jeśli jesteś, to jesteś Bogiem, który jest ponadnaturalnym Bogiem. Albo to jest prawda, albo to nie jest prawda. I On przyszedł. Po kilku dniach miałem niezwykłe spotkanie z Jezusem. Rozmawialiśmy, byliśmy razem na spacerze. On się przyłączył do mnie i zaczęliśmy rozmawiać. Zobaczyłem, jak przez wiele lat kłamstwo w moim umyśle zblokowało doświadczenie, które mogłem z Nim mieć. My mamy sporo w życiu naszym takich kłamstw. Co się dzieje, kiedy jestem świadomy Jego obecności naprawdę, świadomy obecności Jezusa? Przykład. Co się dzieje w domu, kiedy są dzieci w domu i są świadome obecności taty i mamy? Zachowują się właściwie. Przynajmniej się starają. Co się dzieje, kiedy dzieci są nieświadome obecności rodziców? Robią co? Co chcą. Tak? Po prostu chata wolna, balujemy. Jest piękny czas, będziemy mieli teraz świetne party. Mamy i taty nie ma. Wszystko wychodzi to, kim one naprawdę są. Przy rodzicach są. Ale naprawdę z nich wychodzi to. Wyobraźcie sobie, że tak dokładnie zachowuje się Kościół nieświadomy Jego obecności. Świadomość tego, że On naprawdę w ponadnaturalny sposób i tu w tym momencie, teraz jest pośród nas, może zmienić zupełnie twoje życie, twoje postrzeganie rzeczywistości. Może zmienić zupełnie twoje chodzenie z Bogiem. Od tego to zależy. Od tego, że albo jestem świadomy prawdziwie, że On tu jest. Wiecie, kiedy wczoraj się modliłem o to spotkanie, Pan pokazał mi, jak zbierają się wokół aniołowie w tej sali. Ona była trochę większa. A później zobaczyłem, jak Jezus przychodzi i staje przy każdym z was, kimkolwiek jesteś. Jezus przychodzi i staje przy każdym, kto tutaj jest na tym miejscu i tam na dole. Wow, dla mnie to jest niezwykłe. To gdzieś głęboko poruszyło moje wnętrze, bo możesz to chwycić. Chyba, że kłamstwo przeszkadza ci, byś w to uwierzył, że to jest teraz, w tym momencie, realność, rzeczywistość, że to jest prawda. Dlaczego to ma znaczenie? Później powiemy o tym. Dobrze, to chciałem się tym podzielić, a teraz Księga Jozuego, pierwszy rozdział, przeczytamy fragment Bożego Słowa. I to jest dla Kościoła, dla Rafała, dla Gosi, jego żony, dla waszej rodziny Kościoła. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, proszę nie czynić tu żadnej analogii. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego syna Nuna, sługi Mojżesza, tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Bez analogii. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. I cały ten tekst. Znacie ten tekst, nie będę go czytał do końca. To, co się dzisiaj dzieje i to, co dzisiaj następuje, to pewna bardzo mocna zmiana. Mojżesz odchodzi, przychodzi Jozue. To jest diametralna zmiana. Mojżesz to człowiek, który prowadził przez pustynię Izrael. Jozue to wojownik, który idzie, by zdobywać miasta. Mojżesz to ten, który otrzymał prawo i starał się to prawo przekazać. Andrzej jest typem takiego człowieka, który przekazywał słowo. Głębokie nauczanie słowa. On jest rozmiłowany w tym, żeby to przekazywać. I nagle coś się zaczyna zmieniać. Bóg mówi, Mojżesz skończył, a teraz przychodzi Jozue. Lud jest ten sam, ludzie są ci sami, ale są różni już przywódcy. Coś, co było, odchodzi. Coś, co ma być, przychodzi. Mojżesz ma laskę. A Jozue? Miecz. Mojżesz stara się przeprowadzić, a Jozue staje do wojny. I mówi, każda ziemia, bo to jest obiecane przez Pana, na której moja stopa stanie, będzie moja. Wszystkie obietnice dane temu zgromadzeniu, weźmiemy je i wejdziemy w ziemię obiecaną, w to, co Bóg przez lata nam obiecywał. To jest nowy czas dla was. I musicie być bardzo uważni, mądrzy, by nigdy nie porównywać tych dwóch mężczyzn, tych dwóch służb. Dlatego, że jest potrzebny Mojżesz i jest potrzebny Jozue. Jozue nie zrobi tego, co zrobił Mojżesz, ale Mojżesz nie zrobi tego nigdy, co zrobi Jozue. Jozue wprowadza w nowe rzeczy. Jozue wprowadza w nowy czas. Jozue wprowadza w miejsce niewygody, walki i zdobywania. A Mojżesz ustanawiał rzeczy, bo one były. Żeby prawo było, żeby był naród, żeby był skonsolidowany naród. A Jozue miał jedną rzecz w głowie. Wyjść i zdobywać rzeczy. Wyjść na zewnątrz i zdobywać miasta, wyjść na zewnątrz i zdobywać tereny, wyjść na zewnątrz i czynić zmianę, wielką zmianę. Więc wierzę, że to dotyczy was, waszego kościoła i że ufam, że będziecie mądrzy w tym, żeby nie porównywać nigdy tych dwóch przywódców ze sobą razem. Dlatego, że każdy z nich miał i ma do wypełnienia w dalszym ciągu swoją rolę. I to jest zupełnie inna rola, bardzo mocno różniąca się od siebie. A więc ten zbór przejdzie pewną transformację i stanie się inny niż był. Będą ci sami ludzie, ale będą funkcjonować inaczej. Będą ci sami ludzie, ale będą o wiele bardziej wojowniczy w tym, żeby zdobywać rzeczy nie poprzez krzyk, nie poprzez to, że będą wykręcać ludziom rękę, ale przez miłość i szacunek będą zdobywać ludzi dla Królestwa Bożego. Żeby ci, którzy są związani przez moce demoniczne, ci, którzy żyją w depresji, ci, którzy żyją w chorobach, ci, którzy nie mogą sobie poradzić w swoim życiu, żeby powstali i poznali Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Tego, który ma wszelką moc na niebie, ale także tu na ziemi, teraz, w tym momencie. Wierzę w to z całego serca, że Bóg to mówi do tego Kościoła. Dzięki Bogu za te dwa razy amen. Bo ja jak myślę o tym, kim jest mój Bóg, to jestem strasznie podekscytowany. Kiedy myślę o Jego wielkości, to porusza moje serce. Kiedy myślę, co On czyni, to sprawia, że nie mogę mówić bardzo statecznym, umiarkowanym tonem. Nie ja. Nie mam nic przeciwko temu. Po prostu mówię, że jestem cały zaangażowany w to i cały rozpalony tym, co Bóg mi pokazywał i zachęcony tym, co Bóg mi powiedział, jeśli chodzi o was. I sobie pomyślałem, nie, to jest po prostu coś nadzwyczajnego. Siedzisz i myślisz, nie, wow, co to będzie? Co to będą za rzeczy? Jak niezwykłe rzeczy, powiem wam, wydarzą się rzeczy, których nigdy Kościół nie oglądał w tym zgromadzeniu. Nie będę mówił jakie, chociaż widziałem jakie. Bóg będzie przychodził w taki sposób, jak nigdy tego jeszcze nie doświadczyła ta ziemia tu, w tym zgromadzeniu. I przez to zgromadzenie. Nie chcę powiedzieć, że tylko przez to zgromadzenie, ale teraz mówię do tego zgromadzenia. W wyjątkowy sposób niż w innych. W innych w wyjątkowy sposób niż innych. Dlatego, że Bóg jest wystarczający w swojej wyjątkowości, by tworzyć każdą rzecz, każdy zbór wyjątkowy, oryginalny, inny, różny od innego. I przepiękny. Takie jest Jego piękno. Taki On jest. I to jest niezwykłe, bo Boży ludzie nie muszą się porównywać, zbory nie muszą się porównywać, przywództwo ojców nie musi się porównywać z synami, a synowie nie muszą się porównywać z ojcami. Jozue nie musi się porównywać z Mojżeszem, a Mojżesz nie musi się porównywać z Jozłem. Są różni, potrzebni, niezwykle obdarowani przez Boga i powołani do różnych innych rzeczy. I kiedy to zaczyna w naszym sercu grać, to powiem wam, zaczynamy budować niezwykły przez Jego moc, przez Jego działanie, przez Jego mądrość niezwykły Kościół. Przestajemy się skupiać na sobie, ale zaczynamy służyć tym, co my mamy. Wiecie, kiedy się porównujesz, to się skupiasz na sobie. Kiedy się porównujemy, to się skupiamy na sobie. Ale kiedy nie porównujesz się, to zaczynasz się skupiać na tym, co możesz dać, co masz dać. Więc Boże Słowo mówi, po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak. Mojżesz, mój sługa, umarł? Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasze stopy, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. I piąty werset. I nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Wiecie, jak my takie teksty bierzemy? Ja ufam, że Rafał chwycił i Gosia. Wiecie, jakie my takie teksty bierzemy? Takie miłe słowo Boże, bardzo zachęcające. Fajnie byłoby, gdyby tak było. Ale to jest prawda, słowo Boże, no, tak jest napisane. Jeśli ono wpada do twojego serca, do końca twoich dni, nic cię nie zatrzyma. Dlaczego? Bo to jest stwórcze słowo Boże, które kiedy Bóg tak powiedział, to tak się stanie, tak się dzieje. Tak jest napisane. Jestem przekonany, że to jest prawda Słowa Bożego. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą i nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstąpi od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej w dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Pozwólcie, że ja troszkę to sparafrazuję i spojrzę na to troszeczkę inaczej, chociaż w pewnym sensie tak samo. Tam jest napisane, że każde słowo, żeby było zachowane, żebyś rozmyślał o słowie, żebyś myślał o nim. I ja mówię, każde słowo, które było wypowiedziane dla tego zgromadzenia, każde słowo, które Bóg wypowiedział nad tym zborem, rozmyślaj o nim, medytuj nad tym, szukaj objawienia i rzeczy się będą działy. Dlaczego? Bo On jest wielki. Bo On jest wielki. I On ma moc. Rozmyślaj i medytuj i nie cofaj się, ale bądź zawsze tym, który wystawia nogę i wkłada nogę tam, gdzie drzwi się zamykają, tak? Drzwi się zamykają, to już nie zamkną się. Dlaczego? Bo tam moja noga już jest. Tam, gdzie postawisz nogę, drzwi nie zamkną. Więc nie pozwól na to sobie, żeby dojść do takiego miejsca, w którym nie będziesz wkładał nogi między drzwi. Wkładaj je, bo ziemia jest dla ciebie. Wierzę w to, że Bóg będzie to czynił. Dobrze, zostawimy ten tekst. On jest niezwykły, moglibyśmy dalej cieszyć się pięknem tego tekstu. Teraz chciałbym, żebyśmy przeczytali tekst, który w ostatnim czasie bardzo mocno jakoś przemawia do mnie i chcę się z wami też podzielić tym tekstem. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, 14 wersetu. Bardzo ciekawy tekst. I gdy przyszli do ludu, jest tutaj mowa o Jezusie Chrystusie i trzech uczniach, którzy byli na górze przemienienia. Oni zeszli do pozostałych uczniów, z którymi, którzy byli, nie byli na górze przemienienia, ale byli razem z ludźmi. Słuchajmy ten tekst, on jest niezwykle istotny. Gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając rzekł: O rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi: dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. A ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Wiem, że wchodzicie w modlitwę i w post. A propos. Historia jest bardzo ciekawa. Po pierwsze, Dlatego, że pokazuje nam, że Jezus jest obecny i zainteresowany ludźmi, którzy są w problemach. Jezus jest zainteresowany wszystkimi ludźmi, którzy są w głębokich problemach. Wiecie o tym? Że On jest bardziej zainteresowany tymi, którzy są w problemach, niż tymi, którzy nie są w problemach. On jest bardziej zainteresowany tymi, którzy sobie nie radzą, niż tymi, którzy sobie radzą. On jest bardziej zainteresowany tymi, którzy zawiedli się na ludziach, niż tymi, którzy się nigdy nie zawiedli na ludziach, chociaż to prawdopodobnie niemożliwe. Jezus jest zainteresowany ludźmi w niezwykły sposób. I to jest ważne, żeby o tym wiedzieć, że On jest zainteresowany. I nie chodzi mi o ładne kazanie, chodzi mi o twoje serce w tej chwili. On jest zainteresowany miejscem, w którym ty jesteś. On jest zainteresowany tym, co ty przeżywasz. On jest zainteresowany tym, co jest dla ciebie problemem. On jest zainteresowany tym, z czym sobie nie radzisz. On jest zainteresowany tym, by przyjść do ciebie i pomóc ci, pomimo, że może ty i inni ludzie zawiedli. Ciekawe, kiedy... Ten tekst w ogóle mnie jakoś fascynuje, jest niezwykły. Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma, często bowiem wpada w ogień, często w wodę. On przychodzi do Jezusa i mówi: Jezu, okaż swoją miłość dla mojego syna i dla mnie. Okaż swoje miłosierdzie. Nie jesteśmy zbawieni z powodu tego, że zasłużyliśmy, ale z powodu wołania o miłosierdzie. Zmiłuj się nad nami. Nie jesteśmy zbawieni dlatego, że możemy coś zrobić, ale jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, tak jak ten ojciec, który woła swojego syna i mówi tak: po prostu zmiłuj się nad nim, uczyń coś, zrób coś. W jednym fragmencie Bożego Słowa jeden człowiek przychodzi do Jezusa i mówi: Jezu, uzdrów mnie, jeśli możesz, to uczyń to. A Jezus odpowiada mu: co do tego, czy ja mogę? Tak, ja nie tylko mogę, ale też chcę. My mamy tego typu pytania, czy Jezus chce i jest zainteresowany mną i moim problemem. Chcę ci powiedzieć, że Jezus jest zainteresowany tobą i twoim głębokim problemem, o którym nikt nie wie, a może ktoś wie. On jest głęboko tym zainteresowany. On jest głęboko pochłonięty tym, żeby zejść do ciebie, przyjść do ciebie z góry, żeby przychodzić do twojego życia wtedy, kiedy sobie zupełnie nie możesz poradzić. Dla mnie niezwykłe są historie te, kiedy jeden z ojców, który też prosi o syna swojego, właściwie to jest w Ewangelii Marka ten sam tekst, on mówi: pomóż niedowiarstwu mojemu, pomóż mi. Panie, próbuję uwierzyć, ale pomóż mojemu niedowiarstwu, bo nie umiem uwierzyć. Nawet w takiej sytuacji możesz przyjść do Niego, bo On chce pomóc twojemu niedowiarstwu. I sobie myślę: wow, jaki Jezus jest niezwykły. On nie jest zainteresowany mocnym, w tym sensie, że mocni Go interesują, ładni, piękni, dobrze uczesani i dobrze ubrani, tak? Nie, nie, On jest zainteresowany tym, który sobie zupełnie nie radzi i nawet nie potrafi uwierzyć. Ostatnio miałem taki wielki przywilej być w takim miejscu, w którym modliliśmy się o wielu ludzi chorych. I pamiętam, że między innymi była taka kobieta, która razem z nami się modliła. Modliliśmy się o kilka tysięcy ludzi. I 2000 ludzi zostało uzdrowionych. I pamiętam, jak modliliśmy się, to ona później składała nam świadectwo. Mówi: jak ja przyszłam tutaj, to myślałam sobie: ja nie mam żadnej wiary, żadnych możliwości, żebym mogła, i nie mam żadnych kwalifikacji, żeby ktoś został uzdrowiony. Wkładała ręce i Jezus uzdrawiał ludzi. Do góry nogami przewraca się teologia. Może i to dobrze. Zaczniemy myśleć bardziej. Może nie utartymi szlakami, ale czymś zupełnie tym świeżym, co Bóg chce przynieść i chce dać Kościołowi. Że On jest zainteresowany tym, który sobie nie radzi z wiarą. Chociaż jest wzburzony. Zauważyliście, że jest wzburzony? Dlaczego Jezus się tak zdenerwował? Był tu zdecydowanie wzburzony. Mówi tak: przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus, odpowiadając, rzekł: o rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił, przywiedźcie mi go tutaj. Zdaje się, że się Jezus rozemocjonował. Zdaje się, że Jezus lekuchno się wkurzył. Jego emocje były szarpnięte w nim. On nie powiedział: o, rodzie bez wiary, jak długo będę z wami? Jak długo będę was znosił? On był bardzo dynamiczną i jest bardzo dynamiczną osobą. Wiecie, że Jezus jest bardziej dynamiczny niż my? Na przykład jest taki fragment Bożego Słowa, kiedy Jezus mówi o tym, że o, Ojcze, dziękuję Ci, że objawiłeś to tym małym, tym opuszczonym, odrzuconym i tym prostaczkom. I wiecie, co tam jest napisane? Że się rozradował przed Ojcem. A dokładnie jest napisane: uniósł się w górę, okręcając się i śmiejąc się, ciesząc się. On jest dynamiczny. On nie jest statyczny. On ma ogromną dynamikę. Dlaczego? No bo on stworzył nasze emocje, to powinien mieć większą dynamikę emocji niż my. Zgadzacie się? To jest bardzo proste. Jest głębszy. A Jezus odpowiadając, rzekł: o rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami, dokąd was będę znosił? I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobność i powiedzieli do niego: dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on do nich mówi: dla niedowiarstwa waszego. Wiecie, tam jest w tym pierwszym tekście użyte takie słowo, że zostawili swoją wiarę. A drugie słowo o rodzie bez wiary: zostawili swoją wiarę. A drugi przewrotny to taka wiara. Nie będę czytał tekstów, ale warto byłoby przeczytać. W Dziejach Apostolskich jest kilka razy to słowo użyte, które jest tutaj użyte, na to, że jeden z królów słuchał Ewangelii, ale ktoś mu zaczął przeszkadzać i Paweł wtedy stanął i powiedział: odejdź, bo ty masz tą pokrętną mowę, która niszczy Ewangelię. I tutaj on używa tego słowa. Pokrętny sposób myślenia. Wiecie, ile razy mamy pokrętny sposób myślenia? Wierzymy, ale. Chcemy, ale być może. Tak, wierzymy, że on z rzeczy uczyni. No, ale poczekaj. I mnóstwo tego typu myślenia w naszej głowie jest, jak na przykład to, o którym ja mówiłem w moim życiu, że myślałem: Jezus jest tym, który jest ze mną, ale nie cały czas i nie w tym momencie. Co to jest, jak nie pokrętne myślenie, niebiblijne myślenie? To jest zupełnie niebiblijne myślenie. A jednak pozwalamy, żeby ono w naszej głowie było. Wiecie, na czym my się skupiamy w tym tekście? Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. I co w większości sytuacji razy mamy jakie zrozumienie? Że ten chłopiec może być uwolniony, kiedy ja będę pościł i modlił się. Ale czy ten tekst to mówi? Nie. A o czym ten tekst mówi? Ten tekst mówi, że ten rodzaj myślenia, który jest w twojej i w mojej głowie, wychodzi przez post i modlitwę. Ten rodzaj myślenia, pokrętny, niebiblijny, wątpiący, ulegający kłamstwom, ten rodzaj myślenia wychodzi przez post i modlitwę. Nie wiem, jak wielu z was, jeszcze mam chwilę, nie wiem, jak wielu z was, kiedy pościło, mieliście takie doświadczenie. Ja mogę powiedzieć o moim doświadczeniu i doświadczeniu mojej żony, bo dużo o tym rozmawialiśmy, i moich dzieci, bo rozmawiamy na temat postu. I mamy takie doświadczenie, że kiedy zaczynam pościć, to mój umysł staje się o wiele bardziej klarowny. Macie takie doświadczenie? Zaczynam myśleć o wiele bardziej klarownie i rzeczy stają się o wiele bardziej przejrzyste. O czym jest mowa? O tym, co tu jest napisane. Jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo istotna i bardzo ważna tutaj, to to, że Jezus się zdenerwował, wiecie na co, że chłopiec nie został uwolniony i uzdrowiony. Wiecie, że Bogu to nie jest obojętne, czy ludzie są uzdrawiani, czy nie? Pomodlimy się nieraz o ludzi, mówimy, trudno, nie zadziałało. Wiecie, jak Jezus reaguje na to, trudno, nie zadziałało? Zdenerwował się. Konfrontujące Kościół, nie? Konfrontujące uczniów. To nie dotyczyło tego chłopca, nie chodziło o tego chłopca, chodziło o uczniów, którzy tak reagowali, a nie inaczej. Wielu Bożych uczniów, Bożych ludzi, którzy są uczniami Jezusa Chrystusa, zawodzą. My zawodzimy. Prawda? Zawodzimy. Dlaczego to jest tak ważne, żeby usłyszeć to i uznać, że tak jest? Dlatego, że tylko z takiego miejsca może przyjść przemiana twojego umysłu i przemiana tego trzeźwego myślenia i wiary. Jeśli w to nie uwierzysz, to się to od tego nie odwrócisz. Nie będziesz walczył o to. Ja wierzę osobiście, że Jezus jest poświęcony tym, żeby przyjść do ludzi, którzy sobie zupełnie nie radzą i chcę uzdrawiać, uwalniać, wyprowadzić na wolność, głosić Ewangelię, żeby ludzie poznali Ewangelię. Ale on nie jest zainteresowany tylko głoszeniem Ewangelii. On jest zainteresowany uwalnianiem i uzdrawianiem ludzi. To jest pełen pakiet. To jest Ewangelia. To jest biblijny pakiet. Więc kiedy my zawodzimy i teraz być może ciebie, kimkolwiek jesteś, ludzie zawiedli. Może właśnie przywódcy zawiedli, może ktoś, kto obiecywał, modlił się, nic się nie wydarzyło. Może zawiedli ci, którzy byli wokół ciebie, a mówili, że będzie pięknie i zawiedli ciebie. Chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Super nowina. Jezus przychodzi do ciebie. On nie zawodzi. On nie zawodzi. On nie zawodzi. On nie zawiódł w tej sytuacji tego syna i tego ojca. On przyszedł i wyprowadził go na wolność. On nie zawodzi. Ale czy jesteś świadomy jego obecności, że on tutaj jest? Może jesteś w depresji. Może masz problemy emocjonalne i głębokie związanie, zamieszanie. Może są rzeczy, z którymi sobie zupełnie nie możesz poradzić. Próbowano ci pomóc, nikt ci nie pomógł. Nawet próbowali ci pomóc tak zwani duchowni albo liderzy i nie pomogli. Chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Jest ktoś, kto ci pomoże. To jest Jezus. On buduje Kościół swój, bramy piekła nie przemogą. On jest sprawcą i dokończycielem twojej wiary. On wzbudzi wiarę w twoim sercu, nawet kiedy jej nie masz. Bo On ciebie kocha. Bo On ciebie umiłował. Bo On wybrał cię przed założeniem świata. Bo On przyszedł, by szukać takich jak ty. Bo On ma plan dla ciebie. To jest twój Bóg. Nie ma znaczenia, jaka jest twoje pochodzenie i nie ma znaczenia, jaki jest Kościół, do którego chodzisz, a może do żadnego nie chodzisz. To nie ma żadnego znaczenia. Ja mówię o Jezusie, a nie o Kościele. Mówię o Jezusie, który zmienić może wszystko w twoim życiu. Halleluja. I On tu jest. Dlatego tak ważne jest wiedzieć, czy On tu jest, czy nie. Bo jak jest, to możesz zawołać. Okaż mi miłosierdzie. Amen. I całe zgromadzenie. Ty możesz też zawołać. Boże, okaż mi miłosierdzie. Jesteś w tym zborze, w tej społeczności, w innej, ale masz potrzebę. Możesz zawołać. On tutaj jest. Okaż mi miłosierdzie. A On co zrobi? Okaże. Amen.